Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
O współczesnym ekumenizmie krwi mówił papież do patriarchy etiopskiego. Sytuacja chrześcijan prześladowanych w Nigerii zbyt mało obchodzi wspólnotę międzynarodową, przypomina tamtejszy kościół. Chrześcijanie Pakistanu domagają się przywrócenia Ministerstwa do Spraw Mniejszości, które broniłoby ich praw. Witam 29 lutego i zapraszam na wieczorne aktualności. Byliście kościołem męczenników od początku i nadal jesteście świadkami przemocy wobec chrześcijan, mówił papież przyjmując ekumeniczną wizytę patriarchy etiopskiego Abuny Matiasa. Wspólnota, której jest on zwierzchnikiem, to największy po cerkwi rosyjskiej kościół wschodni na świecie. Liczy około 35 milionów wiernych.
Tak samo jak przelanie krwi męczenników stało się ziarnem nowych chrześcijan w kościele pierwotnym, dziś krew tak licznych męczenników, należących do wszystkich kościołów, staje się ziarnem jedności chrześcijan. Męczennicy i święci różnych tradycji kościelnych są już jedno w Chrystusie. Nie możemy uchylić się od tego, by od kierujących politycznymi i gospodarczymi losami świata raz jeszcze zażądać popierania pokojowego współistnienia, opartego na szacunku jedni względem drugich i pojednaniu, na wzajemnym przebaczaniu i solidarności.
Sytuacja chrześcijan w Nigerii zbyt mało obchodzi wspólnotę międzynarodową. W przeciwnym wypadku islamiści z Boko Haram już dawno przestaliby w tym kraju działać. Wskazuje na to nigeryjski kościół na marginesie raportu mówiącego o dramatycznej sytuacji wyznawców Chrystusa w tym afrykańskim kraju. Jednocześnie wzywa organizacje pomocowe, by objęły realnym wsparciem ponad milion nigeryjskich uchodźców, którzy musieli opuścić swe domy w obawie o własne życie, mówi ksiądz Patrick Tor Alumuku.
Obecny prezydent podjął bardziej zdecydowane działania przeciwko fundamentalistom i ich siły zostały w znacznej mierze osłabione. Jednak by nie dać o sobie zapomnieć i dalej siać terror, atakują oni teraz najbardziej bezbronnych. Stąd ich kolejny atak na szkołę podstawową. W porównaniu z wcześniejszym okresem oddziały Boko Haram są znacznie słabsze i obecnie ugrupowanie nie jest już w stanie zrealizować swych planów związanych z utworzeniem na tym terenie kalifatu. Wciąż jednak sieją śmierć, przemoc i strach. Setki tysięcy chrześcijan żyje w prowizorycznych obozach dla uchodźców i marzy o tym, by móc powrócić do swych domów. Kościół nieustannie apeluje do rządu, by wziął w obronę prześladowanych. Potrzebujemy też konkretnej pomocy materialnej, by móc nadal dostarczać potrzebującym żywność i leki.
Przywrócenia w Pakistanie Ministerstwa do Spraw Mniejszości Religijnych domagają się tamtejsi chrześcijanie. Zostało ono zlikwidowane 5 lat temu po zamordowaniu Shahbaza Bhattiego, pierwszego katolickiego ministra w historii tej islamskiej republiki.
Zginął on z rąk nieznanych terrorystów za to, że próbował zreformować tendencyjną ustawę o bluźnierstwie. To właśnie z tego paragrafu została skazana na śmierć Asia Bibi. Po jego śmierci ministerstwo najpierw całkowicie zlikwidowano, a następnie przywrócono w zredukowanej postaci departamentu, który praktycznie nie ma żadnej siły decyzyjnej. Kierowany jest też przez muzułmanina, co utrudnia dialog z dyskryminowanymi w tym kraju przez islamistów mniejszościami. W ciągu minionych 5 lat sytuacja niemuzułmanów znacznie się w Pakistanie pogorszyła. Ich prawa są powszechnie łamane.
Trzej włoscy księża zamieszkali na czas Wielkiego Postu w namiocie, protestując w ten sposób przeciwko ciężkim warunkom, w jakim przychodzi żyć przybywającym do Włoch uchodźcom. Namiot ustawili przed kościołem świętego Zenona w Ambivere w prowincji Bergamo, gdzie pracuje jeden z nich. Kapłani podkreślają, że chcą uwrażliwić lokalne władze na problemy, z którymi na co dzień borykają się uchodźcy, a zarazem przypomnieć wiernym o potrzebie konkretnych gestów solidarności.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
29 lutego wita Państwa Krzysztof Bronk. Dziś swą 25-letnią posługę w Radiu Watykańskim kończy ksiądz Federico Lombardi, wieloletni dyrektor naszej rozgłośni. Wraz z jego odejściem zmienia się również statut Radia Watykańskiego, które zostanie wkomponowane w większy organizm mediów watykańskich. Zapraszamy do wysłuchania wywiadu, którego na pożegnanie udzielił nam ksiądz Lombardi.
Gdybyśmy mieli spojrzeć na minionych 25 lat w Radiu Watykańskim, czym były one dla księdza?
Kiedy przyszedłem do radia, nie znałem osobiście świata watykańskiego, ale zanim zostałem prowincjałem włoskich jezuitów, przez ponad 10 lat pracowałem w czasopiśmie Civiltà Cattolica. Jak w przypadku innych jezuitów pracujących w radiu przede mną, było to dla mnie doskonałe przygotowanie do pracy w środkach przekazu na służbie papieżowi i stolicy apostolskiej. Oprócz tego, że jak nigdy dotąd mogłem stale i z bliska śledzić działalność papieża, dla mnie najbardziej fascynującym aspektem pracy w Radiu Watykańskim był wymiar ogólnoświatowy naszej działalności na polu komunikacji, jak również międzynarodowy charakter naszego personelu, pochodzącego z 60 różnych krajów, bardzo różnych kultur i posługującego się różnymi językami i alfabetami. Przez pierwszych 15 lat od 1991 roku do 2005 byłem dyrektorem programowym i wtedy skupiałem się przede wszystkim na treści samych informacji, a także w nie mniejszym stopniu na pielęgnowaniu bliskich relacji z poszczególnymi redakcjami i ich personelem. Były to relacje bardzo intensywne i głębokie, przede wszystkim z redaktorami, ale także z technikami, którzy nie podlegali bezpośrednio pod moje kompetencje. Muszę przyznać, że dla mnie był to okres najbardziej szczęśliwy, kiedy mogłem w pełni oddać się misji Radia Watykańskiego od rana do wieczora, praktycznie codziennie, bez przerwy.
Ale potem powierzono ojcu również inne zadania.
Tak, w 2001 roku przełożeni powierzyli mi kierownictwo Watykańskiego Ośrodka Telewizyjnego, a w 2006 roku dodatkowo Biura Prasowego. Ponadto w 2005 roku, po odejściu księdza Pasquale Borgomeo, zostałem mianowany dyrektorem generalnym Radia Watykańskiego, a to oznaczało pod pewnymi względami funkcję bardziej administracyjną, która wymagała mniej kontaktu z personelem i dlatego łatwiej mogłem to pogodzić z innymi powierzonymi mi zadaniami, które wymagały ode mnie sporego zaangażowania i czasu. W praktyce dzieliłem swój dzień w ten sposób, że w radiu pracowałem wcześnie rano i po południu, w biurze prasowym w drugą część poranka, a po południu w telewizji. Miałem dużo pracy, ale nigdy nie przyszło mi na myśl prosić o zwolnienie z Radia Watykańskiego. To dla tej funkcji moi przełożeni zakonni skierowali mnie do służby w Watykanie. Zawsze traktowałem ją jako pierwszą i najważniejszą. Oczywiście wszelkimi siłami starałem się również wypełniać inne powierzone mi zadania, bardzo ważne, ale moim domem w Watykanie zawsze pozostało radio.
Co sprawiło księdzu największą radość, a co największą przykrość?
Quelle che mi davano più gioia erano le testimonianze di ascoltatori che vivevano in situazioni difficili.
Najwięcej radości sprawiały mi świadectwa naszych słuchaczy, którzy żyli w trudnych sytuacjach i zapewniali nas o swej wdzięczności za naszą służbę. Pamiętam na przykład listy świeckiej pielęgniarki z Somalii, która żyła w osamotnieniu w świecie muzułmańskim i regularnie słuchała naszych programów. Pamiętam też 40 tysięcy listów i podziękowań z Ukrainy, które dotarły do nas w pierwszym roku po upadku Związku Radzieckiego. Takich przypadków było na szczęście dużo więcej. Z drugiej strony największą przykrość, która trwa do dzisiaj, sprawił mi fakt, że nie byłem w stanie uruchomić produkcji programu w języku Hausa. Bardzo o to prosili biskupi z południowej Nigerii, regionu, który dziś, jak wiemy, jest areną przemocy i konfliktów, gdzie działa Boko Haram. Wszystko już udało mi się zorganizować, praktycznie za darmo, opierając się na współpracy z nigeryjskimi zakonnicami z Rzymu oraz z katolickim radiem w Nigerii. Programy te mogły mieć dużą słuchalność. Jedyne koszty to pokrycie zużycia prądu przez nadajnik poniżej 10 tysięcy euro rocznie, czyli poniżej 30 euro dziennie. Przeprowadziliśmy już pierwszą transmisję, ale nakazano mi zawiesić nadawanie w obawie, jak sądzę, aby radio się nie rozwijało. Dla Nigeryjczyków był to wielki zawód. Moim zdaniem była to błędna decyzja, nie oparta na zrozumieniu potrzeb ludzkich i kościelnych, na które my mogliśmy odpowiedzieć naszym małym, ale znaczącym wkładem, by okazać troskę i wsparcie tym ubogim, doświadczonym ludziom.
Ale nie licząc tej porażki, Radio Watykańskie w swej historii uczyniło wiele podobnych kroków.
Tak, jest to typowy przykład posługi, którą mogliśmy, jak sądzę, nadal możemy pełnić dzięki nadawaniu programów na falach krótkich. I dlatego osobiście zabiegałem o to, aby nie rezygnować z nadawania na falach krótkich. Oczywiście jest dla mnie całkiem jasne, że na polu środków komunikacji otworzyły się nowe i bardzo ważne możliwości techniczne, w które trzeba dziś inwestować wiele naszych zasobów. Ale w DNA Radia Watykańskiego i jego misji od pierwszych chwil, a w szczególności w czasie ucisków, jakich doświadczył Kościół ze strony systemów totalitarnych, zwłaszcza komunistycznych, zawsze była zapisana służba chrześcijanom uciśnionym, ubogim, zagrożonym mniejszościom. I to w większym stopniu niż absolutne podporządkowanie się wymogowi jak największej słuchalności. Oczywiście również i słuchalność trzeba mieć na względzie, ale nie można się do tego ograniczać. Mam nadzieję, że nie zapomni się o tym w przyszłości, przy rozeznawaniu rozwoju watykańskich mediów. Jest to poważne wyzwanie. Jak pamiętać o ubogich? Jak walczyć z kulturą odrzucenia w świecie nowych środków komunikacji?
Ale zgadza się ksiądz, że reforma watykańskich mediów jest niezbędna i że dogłębnie zmieni ona Radio Watykańskie, w którym ksiądz pracował.
Oczywiście. Wielki rozwój środków komunikacji dotyka również mediów watykańskich i dlatego reforma jest konieczna i trzeba ją realizować odważnie, świadomie i doceniając nową kulturę i nowe technologie. Dlatego od drugiej połowy lat 90. podjęliśmy w Radiu Watykańskim wielkie starania celem wejścia w świat komunikacji cyfrowej i multimedialnej. Nie mieliśmy już na względzie wyłącznie produkcji programów radiowych, ale rozbudowaliśmy wielojęzyczną stronę internetową i bardzo różnorodną obecność w sieci, łącznie z użyciem mediów społecznościowych. Dlatego też, kiedy w 2006 roku obchodziliśmy 75-lecie radia, to już wtedy zwracałem uwagę, że choć wciąż nazywamy się Radiem Watykańskim, to w rzeczywistości nie byliśmy już jedynie radiem w ścisłym tego słowa znaczeniu, ale staliśmy się ważnym źródłem informacji i refleksji, wielojęzycznym i wielokulturowym, posługującym się różnymi formami i technologiami, aby dotrzeć do ludzi w różnych stronach świata. To, co uczynił Pius XI z Marconim, posługując się najnowszymi technologiami swych czasów, to samo robimy również i my dzisiaj. W rzeczywistości lubię naszą nazwę Radio Watykańskie, bo stoi za nią wielka historia, ale w ostatnich czasach odbieram ją jako swoistą pułapkę, źródło nieporozumienia, bo mogłaby ona sugerować, że zatrzymaliśmy się na produkcji samych tylko programów radiowych,
przeznaczonych do tradycyjnego nadawania. To oczywiście budziło obiekcje ze strony krytyków, którzy zarzucali nam, że wydajemy dużo pieniędzy na działalność jednego tylko środku przekazu i to dość tradycyjnego. To jednak nie jest prawdą. Aby się o tym przekonać, wystarczy popatrzeć na naszą stronę internetową. W każdym razie wydaje mi się, że warto wznieść się ponad tę nazwę Radio Watykańskie, aby uwolnić się od tych nieporozumień. Aktualna reforma na pewno tym się zajmie.
Jakie dziedzictwo wniesie Radio Watykańskie do nowej rzeczywistości mediów watykańskich?
Przede wszystkim dziedzictwo kulturowe i ludzkie. Pod względem kulturowym Radio Watykańskie rozwinęło i zachowało w swojej historii wyjątkowe bogactwo komunikacji wielojęzycznej i wielokulturowej. Niemal 40 języków, około 15 różnych alfabetów. O tym wszystkim można się przekonać zaraz po wejściu na naszą stronę. Z kościelnego punktu widzenia jest to bardzo ciekawe doświadczenie. Laboratorium jedności w różnorodności. Jedność w misji, różnorodność w językach. Życie w radiu to szkoła katolickiego uniwersalizmu. Sądzę, że to bogactwo trzeba zachować i cieszę się, że uznano to również w planach reformy. Myślę, że redukcje na tym polu ze względu na oszczędności finansowe byłyby poważnym zubożeniem watykańskiej komunikacji. Myślę, że żywa świadomość misyjności Kościoła powinna nas prowadzić do znalezienia innych rozwiązań, aby nie ograniczać tej różnorodności, lecz przeciwnie, jeszcze bardziej ją rozwinąć. Niedawnym tego znakiem jest otwarcie strony internetowej radia w języku koreańskim. Pragnąłem tego od dawna i w końcu udało się to zrealizować bez dodatkowych inwestycji personalnych dzięki wsparciu koreańskiej ambasady przy Stolicy Apostolskiej i tamtejszego episkopatu. Bardzo się cieszę, że prefekt Sekretariatu do Spraw Komunikacji i Sekretariat Stanu przychylnie ocenili ten projekt. Myślę, że można i trzeba iść dalej w tym kierunku, aby rozwijać nowe horyzonty naszej misji.
Był ksiądz ostatnim jezuitą, dyrektorem Radia Watykańskiego. Jak jezuici przeżywają tę sytuację?
Jestem wdzięczny za wspomnienie o posłudze jezuitów w Radiu Watykańskim. Jest to ważny aspekt tej ponad 80-letniej historii, ponieważ od samego początku papieże powierzyli radio jezuitom. Było tam wiele wybitnych osobistości, takich jak Gianfranceschi, Scorsi, Stefanici, Mark Tegani, Tucci, Borgomeo, a ostatnio Areghi, Gemmingen, Koprowski. Byli to jezuici, którzy z radością i wielkodusznie poświęcali swe siły, a niekiedy i życie, na służbie papieżowi i Kościołowi. Chciałbym też powiedzieć kilka słów o duchu tej służby, którą zawsze pełniliśmy bezinteresownie, i byliśmy z tego dumni. Nigdy się tym nie afiszowaliśmy, ale jest prawdą, że grupa jezuitów, która pełni posługę w radiu, nigdy nie otrzymywała normalnego wynagrodzenia, jak pozostały personel. Wynagrodzenie, które wpływało na konto ich wspólnot, zawsze było o wiele niższe od tego, które otrzymują inni pracownicy, czy to świeccy, czy duchowni. Umożliwiało to spore oszczędności. I mógłbym też jeszcze dodać, że kierowanie instytucją, która ze swej natury wymaga wielkich nakładów, a przy tym nie może wypracowywać własnego dochodu, jest dość nieprzyjemne, bo ciągle trzeba prosić o wielkie sumy pieniędzy, a nigdy nie można ich zaoferować. Niewielu jest takich, którzy zgodziliby się na pracę w takiej sytuacji przez całe dziesięciolecia, wystawiając się na krytykę i zarzuty. My to robiliśmy bez najmniejszych wątpliwości, wierząc, że jest to misja, która została nam powierzona. Teraz w kontekście reformy papież wyraził życzenie, by jezuici nadal kontynuowali swą posługę na polu komunikacji. Ale jeśli nie będzie już Radia Watykańskiego, które zostało im statutowo powierzone, trzeba zobaczyć, w jaki sposób można jasno określić zakres odpowiedzialności jezuitów. Jest to kwestia otwarta. Kierownictwo Sekretariatu do Spraw Komunikacji jest tego w pełni świadome i podejmie te kwestie w dialogu z przełożonymi Towarzystwa Jezusowego.
Mówił ksiądz Federico Lombardi, wieloletni dyrektor Radia Watykańskiego.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.